Według Ewangelii Mateusza, Ewangelii napisanej dla Żydów, dla narodu wybranego, przyszłym zwiastować poganie. Zaistniało swoiste trzęsienie ziemi. Poganie. Według tradycji tu trzech mędrców, ci z was, którzy czytali Marię Waldorte, to jest potwierdzenie tego, z tym, że oni przyszli z różnych części krajów pogańskich, a spotkali się koło Morza Martwego i razem pojawili się. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Wygląda na to, że ci mędrcy ze wschodu przyszli z bardzo daleka, że nie znali takiego zjawiska jak Herod Wielki. Śmiało, odważnie przyszli do jego stolicy i stawiali mu to pytanie. Z daleka przyszli. Otrzymali informację we śnie, że byłoby niebezpiecznie wracać do Heroda. Czmychnęli inną drogą. No i tutaj już Duch Święty stawia nam pytanie, czy nie można było tak wyreżyserować złożenie hołdu i ofiarowanie darów w ten sposób, żeby gwiazda, która ich prowadziła, wyminęła Jerozolimę i tą inną drogą doprowadzili do Betlejem. Co gorsza, gwiazda zgasła przed Jerozolimą i byli bezsilni. Musieli wejść do Jerozolimy i spowodować, nie wiedząc o tym, wielkie trzęsienie ziemi, przerażenie całej Jerozolimy. No a stary lew myślał, że przechytrzy Pana Boga, tak jak dotąd mu się to zawsze udawało. Wygląda na to, że było to świadomie wyreżyserowane, to zniknięcie gwiazdy i oznajmienie mieszkańcom Jerozolimy, arcykapłanom uczonym w piśmie, że Mesjasz przyszedł, skoro już na ten świat, skoro przyszli ze wschodu goście, złożyć mu hołd, pokłon oddać. Ale oczywiście siedzieli jak trusie, powiedzieli, kim jest Herod. Specjalnie sytuacja wyreżyserowana i pytanie od 2000 lat Ducha Świętego, co się w tym zawiera. Dlaczego tak uczyniłem w stosunku do narodu wybranego, który nieustannie się modlił o przyjście Mesjasza, wyczekiwał pilnie? Dlaczego tak zostali przez opatrzność zaskoczeni? Żeby znaleźć poprawną odpowiedź, to znowu trzeba otworzyć Pismo Święte, początek Ewangelii Mateusza i znajdziemy odpowiedź. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Czym była ta gwiazda? To nie jakieś tam koniunkcje, bo gwiazdy nie wędrują, nie stają nad domem. To po prostu był anioł w znaku gwiazdy. Anioł od zwiastowania, Gabriel. Gdziekolwiek przychodzi zwiastowanie, gdziekolwiek w grę wchodzi Pismo Święte, tam pojawia się Gabriel. I dzisiaj, tam gdzie jest realizowane są obietnice Boże, tam działa, czy wiemy o tym, czy nie wiemy, Archanioł Gabriel. Jeżeli w znaku gwiazdy, to znaczy, chciał przypomnieć sedno Ewangelii Mateusza, Ewangelii pisanej dla Żydów, że ta Ewangelia mówi o spełnieniu tego, co Bóg obiecał Abrahamowi. A w momencie powołania Abrahama Bóg powiedział tak, nie tylko, że wyjdź z tej ziemi, ziemi rodzinnej, z domu twego ojca do kraju, który się okazał, ale to zwiastowanie Abrahamowi kończy się, przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Zauważcie, błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Słowo błogosławieństwo oznacza zrealizowany dar bojaźni Bożej. Jak mamy świecznik, to tym pniem, z którego wyrastają dary Ducha Świętego, to jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża o nasze zbawienie. W jakie szaleństwo miłość Ojca weszła w Jezusie Chrystusie, bojąc się o to, o nas, o to, że stracimy na wieki życie wieczne w Nim. Że nie tylko zszedł, ale wziął na siebie jako baranek Boży nasz grzech. I w związku z tym krzyż jest źródłem błogosławieństwa, źródłem wszystkich innych darów. Przez ciebie będą otrzymywały ludy całej ziemi, a więc poganie także błogosławieństwo, zrealizowane dary Ducha Świętego, zrealizowany dar bojaźni Bożej. Czy wasze wybranie, powołanie w Abrahamie było po to, żeby w was poszła prawda o prawdziwym Bogu, kim jest naprawdę Bóg. A tymczasem w narodzie wybranym zły duch sprawił, że Izraelici czekali na Mesjasza, którym pójdzie sam szatan. I w czasach Jezusa Chrystusa takimi najbardziej gorliwymi Żydami byli sikariusze, nazwani tak od sztyletów, które nosili w ukryciu przy sobie stale. I mówili tak, jak tylko przyjdzie Mesjasz i ogłosi się, jestem, już jestem, to my już będziemy mieli gotowe sztylety i zaczniemy się rozprawiać poganami. Do takich sykariuszy należał Szymon Gorliwy, jeden z 12 apostołów. Ale Bóg go uratował w ten sposób, że najpierw dał mu chorobę, z której go Jezus uzdrowił i zmienił poglądy, uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Nastąpiła przemiana. Wiemy też, jak dalece Izraelici nie kochali pogan, gojów, że gdy Izraelita wracał z terenów pogańskich, starannie otrzypywał proch z nóg. Na pewno Jezus tego nie robił. Na pewno tego Pan Jezus nie robił. Co odważniejsi spluwali pod nogi poganom, mijając ich. Gdybyśmy poznali tekst modlitwy, które było odmawiane 3 razy dziennie, to Izraelita między innymi, mężczyzna oczywiście, dziękował Panu Bogu, że się nie urodził kobietą, że się nie urodził poganinem, tylko w ogóle Żydem obrzezanym. Czyli te przykładziki świadczą o tym, ile było wyniosłości, nie powiem dumy, tylko pychy, szatana. W Izraelu pogarda, jeszcze raz pogarda dla pogan. I dla wszystkiego, co nie jest żydowskie. Co w tej sytuacji Bóg mógł zrobić? A przygotował fenomen 3 mędrców ze wschodu. Zabrał im gwiazdę. Ta gwiazda, za którą ukrywał się Archanioł Gabriel, przypominała obietnicę daną Abrahamowi podczas zawierania przymierza z nim. Wyjdź z namiotu, zobacz na gwiazdę, czy jesteś w stanie zliczyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. To znaczy, w tych gwiazdach Bóg chciał powiedzieć, cała rodzina ludzka, która ogląda te gwiazdy, dzięki wam będzie zbawiona. Pozna Boga prawdziwego. Co więcej, będą razem z Bogiem w niebie, niczym gwiazdy, nie do uchwycenia, nie do zniszczenia. Będą świecić. Zatem spełniają się obietnice dane Abrahamowi, który jest ojcem wiary, ojcem narodu wybranego. Poznali księgi święte, poganie, daleko mieszkający od Palestyny, dzięki i niewoli babilońskiej rozproszeni. Żydzi przenikali te krainy pogańskie i ze względu na handel, no i być może mieli powody inne, żeby się tam znaleźć. W każdym razie nieśli sobą księgi święte. Tymi księgami zainteresowali się poganie, magowie, my ich nazywamy mędrcami, którzy zajmowali się tym, czym dzisiaj się zajmuje filozofia klasyczna i teologia. Ich interesowały sprawy ostateczne. Co jest ostatecznie? Co jest grane w tym istnieniu tego świata? Że dla umysłu ludzkiego ten świat jest za wielki. Człowiek nie jest w stanie powiedzieć, po co to wszystko, na co to. A dla woli ludzkiej, która jest wolą dobra, ten świat jest za mały. Te wartości go nie sycą, nie urządzają go. I jak Żydzi pochwalili się księgami natchnionymi i powiedzieli na pewno z grubsza, co w nich jest, to oni przysiedli. I wygląda na to, że czytali to lepiej aniżeli Żydzi, skoro w tych trzech darach wyczytali, że Mesjasz będzie królem, jako potomek króla Dawida, w pełni obietnicy danej Dawidowi, darze kadzidła. Wyczytali, że będzie Bogiem, który zejdzie do ludzi, żeby wziąć ludzkie problemy, stanąć po stronie człowieka. I mirrą namaszczano zmarłych, balsamowano ich zwłoki. To znaczy, że będzie barankiem Bożym, który weźmie na siebie grzechy świata. Nie tylko, że dobrze czytali, ale lepiej od Żydów czytali. Jakoś bardziej sobie cenili. Na pewno otrzymywali specjalne światło, łaskę i byli przygotowani na to, żeby w pewnym momencie, kiedy jeszcze otrzymali ten zewnętrzny znak gwiazdy, a mówi o tym też Księga Liczb, że pojawi się gwiazda w pokoleniu Jakuba, otrzymali wewnętrzne natchnienie, żeby pójść, oddać mu pokój, bo to jest niewiarygodny dar dla rodziny ludzkiej, dla nich. Że wreszcie umysł ludzki otrzyma niezbędne odpowiedzi na pytania. Wola ludzka, spełnienie w Bogu. Chciałoby się powiedzieć, nie mogli nie pójść, ale nie wiedzieli, co sobą reprezentuje Jerozolima, Żydzi. Serca ich pałały, tak byśmy powiedzieli słowami ewangelisty Łukasza, który mówi o tych dwóch uciekających do Emaus, a Jezus jako wędrowiec się na nich przyłączył. I wystarczyło, szczęśliwi uciekali, ale wystarczyło, że Jezus im wyjaśnił i się objawił, że z tych samych powodów biegli do Jerozolimy. Taka jest ranga poznania tej rzeczywistości poprzez Pismo Święte. Gwiazda mówiła, spełniają się obietnice dane przez ojca wiary Abrahama. Czyli przez sam fakt pojawienia się w Jerozolimie dokonywało się zwiastowanie przyjścia Mesjasza poprzez pogan. Co Bóg chciał osiągnąć? To jest przez 2000 lat pytanie do nas, słuchaczy, o tym zjawisku, o tych mędrcach ze wschodu. Poszukujcie odpowiedzi, mianowicie popatrzcie na przykładzie Izraela, jak pojęcie wybrania może się pochorować. My jesteśmy wybrani do tego być panami gojów, panować nad nimi. I nie wyczytali u Abrahama, ojca wiary, że w nich ma iść do pogan bojaźń Boża, tęca miłości Boga, Ojca, spełniona tęcy krzyża jako dary Ducha Świętego. Tego już nie wyczytali, a może nie chcieli wyczytać. Ostrzeżenie dla nas. Szatan nie tylko jest zainteresowany wadami w nas. Każdy z nas ma swoje słabości. Szatan nimi bardzo się interesuje. Ale jeszcze bardziej szatan interesuje się tym, co w nas dobre. Jeszcze bardziej się tym interesuje. I się tym opiekuje. I tak w Izraelu zaopiekował się pojęciem wybrania. My wybrani. To śmierdzący poganie. W związku z tym niech no przyjdzie Mesjasz. No, bo my porządek na tym świecie zrobimy. I uczeni w piśmie w Jerozolimie, dałem gdzieś, wyraźnie mówili, po co są poganie? To jest opał w piekle, to trzeba czymś palić. Dokonajcie rewizji pojęcia wybrania. Sięgnijcie do ojca wiary Abrahama, co on na temat wybrania mówi. I nam, na przykładzie Izraela, Bóg mówi, czy aby wam szatan nie stworzył takiego kokonu lepszości, takiej tradycji. My w Kościele katolickim, no wy protestanci, wy tacy, wy pogani, wy muzułmanie. Szatan chce w nas zagospodarować to, co w nas najlepsze. Zagospodarować. Jeżeli to, co w nas jest dobre, nie będzie do końca przeniknięte światłem krzyża. I dlatego ja tak chciałby się powiedzieć obsesyjnie mówię o krzyżu. I ile pychy jest w Kościele, w różnych odłamach chrześcijaństwa, to tylko Pan Bóg jeden wie. 2000 lat żegnamy się, czcimy krzyż, a jesteśmy podzieleni. I nie mamy szans na zjednoczenie. Nie mamy szans. Bo gdybyśmy czcili tam, gdzie świat został zbawiony, szatan pokonany, dawno bylibyśmy jednością. Gdybyśmy serio potraktowali jak ci trzej mędrcy Pismo Święte, Księgi Święte i naprawdę nie wzięli tylko pozorów znajomości, to by takie rzeczy między chrześcijanami w Sejmie Polskim się nie działy, jak się dzieje. Tam, gdzie się decyduje o dobru naszego narodu. No, a Polska rzekomo jeszcze jest najbardziej chrześcijański kraj w Europie. Szatan zagospodarowuje w nas to, co w nas dobre. Dlatego trzeba błagać, by nam zdjął coś z oczu. Taką pychę udało mu się wyhodować w Izraelu, że nie rozpoznali Jezusa Chrystusa. Taką pychę szatanowi dzisiaj w nas się udaje wyhodować, że w zasadzie Jezus się wstydzi. Wstydzi. I to jest ta katecheza, którą Duch Święty przynosi nam w trzech mędrcach. Po dziś dzień żyją trzy postawy wokół tego, co wzbudził w tym świecie Jezus Chrystus, Bóg przychodzący na ten świat. Pierwsza postawa to weź go na dystans, bo on jest zagrożeniem dla siebie. To jest Herod. Herod żyje. Cały komunizm to było przeżywanie. Cała partia przeżywała, że Kościół jest zagrożeniem. Dobra ludzkości. Zagrożenie. Żyją tacy, którzy uważają, że Jezus ich rozczarowuje. W związku z tym mało nas interesuje. Tak się zachowała Jerozolima, tak się zachowali Żydzi, zachowują Żydzi po dziś dzień. No i wreszcie, na szczęście, żyją poganie. Ci, których reprezentowali już w tamtych czasach poganie. Żadnych złudzeń co do siebie. Żadnych złudzeń. W związku z tym radość. I nie liczy się trud, bo to naprawdę kosztowało. Były to czasy niebezpieczne. Ale radość ich niosła. Tak jak was w soboty o godzinie 18. No muszę czasami was pochwalić. No bo ja. Bo skończymy z Rysiem razem. Eucharystii. I tak jak w Ewangelii Łukasza, od ostatnich, od pasterzy Bóg szedł nawet do świętej rodziny zwiastował, że to nie było niedopatrzenie opatrzności, że się Jezus na gnoju narodził, czy jest Hiobem, tylko to było wyreżyserowane, tak i tutaj jest wszystko wyreżyserowane bardzo starannie, że poczynając od tych mędrców ze wschodu, misjonarze pogańscy będą przynosić Izraelowi wiarę Mesjasza. Po dziś dzień, poczynając od to szczęśliwi poganie, tym, którzy byli potomstwem Abrahama, tak diabeł potrafi wykorzystać to, co jest dobre w człowieku. I pamiętam, są tu dwie osoby, które pamiętam jeszcze, tak zwane obozy biblijne dla studentów, które prowadziłem w tamtej dużej sali latem. Jak popatrzyłem, tak, tutaj studenci z odnowy w Duchu Świętym po jednej stronie, a neokumenat po drugiej stronie. Nie pomieszali się nigdy razem, tylko zawsze osobno się. I patrzyli na siebie nawzajem, z neokumenatu patrzyli, mówili w sercu o alelujki. Oni zawsze aleluja, 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 aleluja. A w sercu tam za dużo powodów do tego aleluja nie było. A z kolei z odnowy w Duchu Świętym patrzyli na reprezentantów neokumenatu i mówili całuski, całuski. Bo ciągle przekażmy sobie znak pokoju, się całowali, całowali. Całuski. I moje katechezy niewiele dawały. Niewiele dawały. Aż Pan Jezus kiedyś nam dał słowo, po co ja tutaj do was mam przychodzić. I to było nieuleczalne. Nieuleczalne. Alelujki i całuski. I nie chodzili z sobą jakiś, nie chodził z sobą alelujek i całuszek, tylko całuski chodzili osobno na spacer. Alelujki osobno. To gwoli tak radości, że my wcale nie jesteśmy lepsi. Całuski, alelujki. Bo alelujki to bardziej, jeżeli tak zwanym karygmatem pozytywnym, tak, a całuski, czyli karygmatem negatywnym, jak bardzo człowiek sobie doświadcza śmierci, tak, no i ja próbowałem to jakoś połączyć, nie wiem, czy w jakim stopniu to się udało. I na koniec ostatnia myśl, to będzie już przedmiotem spotkania szkoły biblijnej, jeżeli pożyję i my pożyjemy. Tego roku to będzie Ewangelia Jana, ale czytana w odpowiednich kontekstach z księgami Starego Testamentu, początkiem, tak zwanym prologiem Starego Testamentu. Natomiast pozostanie nam jeszcze do omówienia Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Są trzy części, pierwsza, druga i trzecia. I tak Apokalipsa pierwsza, część 7 listów do 7 kościołów, łączy się z Ewangelią Mateusza. Tych 7 listów do 7 kościołów to jest jakby komentarz do poprawnego czytania Ewangelii Mateusza. Z kolei druga część Apokalipsy to jest komentarz, jak szatan dzisiaj kościół kiwa wyprowadza na manowce. Sakramenty, sakramenty, sakramenty. Sakramenty, sakramenty. Bez Ewangelii odczytanej według her. No i to będziemy omawiać połączenie Ewangelii Marka z drugą częścią. No i wreszcie trzecia część, która się zaczyna od niewiasty obleczonej w słońce. Dlaczego nie mamy daru Ducha Świętego? Bo one idą przez łono Maryi, nową Ewę. Jeżeli Maryja nie będzie, będziemy uważali, że ona nam przesłania Jezusa. Jeżeli nie będziemy jej własnością, ona nie będzie mogła w nas żyć, to nas nie zrodzi. Nie da nam daru Ducha Świętego, które ostatecznie Jezus Chrystus jako człowiek otrzymał podczas chrztu w Jordanie, o czym będzie mowa w najbliższą sobotę. A pierwsza część Apokalipsy o czym mówi? Co naprawdę niszczy Kościół? Na pewno nie tak, jak mówi Radio Maryja. Na pewno nie. Kościół niszczę ja, Kościół niszczysz ty, Kościół niszczy wróg wewnętrzny. To, że nie jesteśmy święci, nie jesteśmy znani. Dlaczego ludzie się nie interesują Kościołem? No bo niby co? Po co się interesować? Czym się on różni ode mnie? Czym on jest bardziej atrakcyjny jako człowiek? Nie ma takich fenomenów jak Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II, no i parę innych prawdziwych chrześcijan na tym świecie, ale można chyba ich zliczyć na palcach. Może jednej ręki, może dwóch trzeba by. Co niszczy Kościół? To jest pierwsza część Apokalipsy. Nie wrogowie zewnętrzni. Oni zawsze ratowali Kościół. Poczynając od pierwszych lat chrześcijaństwa przez prześladowania. O, wszyscy wiali podczas prześladowań, wszyscy wiali z Kościoła, którzy pozornie należeli do Chrystusa. Oni oczyszczali Kościół. Wrogowie zewnętrzni. I nie partia komunistyczna niszczyła Kościół. Nie, nie, nie. Dlatego ja nie chodziłem na msze święte z ojczyzny. Wybaczcie. Nie chodziłem. Kościół niszczymy my, kapłani. Najbardziej. Na pierwszym miejscu. Że nie jesteśmy święci. Niszczymy. Ale jeżeli nie jesteśmy święci, to przynajmniej bądźmy pokorni. Tak zawsze mówię wszystkim grzesznikom podczas spowiedzi. Jeżeli jesteś święty, przynajmniej bądź pokorny. Bo grzech nam Pan zostawia w dużej mierze po to, żeby wyeliminować pychę. Im bardziej oporczywy grzech, tym więcej w nas pych, której my nie wiemy. To może tyle na dziś. To wystarczy. Pozdrowienia ludu Bożego na internecie. Trzymajcie się dzielnie, ale Pan Jezus będzie z nami porządek jeszcze raz.